Raport z Kijowa.
...362 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Ukraiński wywiad poinformował, że Rosja skoncentrowała na granicy z Ukrainą 450 samolotów bojowych i 300 śmigłowców szturmowych, a siły powietrzne Ukrainy donoszą o zmianie taktyki rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta. W Rosji odbędą się ćwiczenia nuklearne na dużą skalę, poinformował o tym Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Strona rosyjska nie poinformowała jeszcze o ćwiczeniach. Ukraiński wywiad uważa, że działania te mają na celu stworzenie przeszkód dla zaplanowanej wizyty Joe Bidena w Polsce poprzez bezpośredni szantaż nuklearny i osłabienie międzynarodowego poparcia dla Ukrainy. Według Stanów Zjednoczonych Chiny rozważają udzielenie Rosji śmiercionośnego wsparcia, w tym broni i amunicji. Powiedział o tym sekretarz stanu Antony Blinken. Ponadto amerykański kanał NBC News, powołując się na swoje źródła, poinformował, że Pekin już udziela Rosji nieśmiercionośnej pomocy wojskowej. Jednocześnie według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ukraina nie odnotowała jeszcze dostaw broni z Chin do Federacji Rosyjskiej. Zełenski wyraził nadzieję, że Pekin będzie trzymał się pragmatycznego podejścia. W przeciwnym razie światu grozi rozpętanie III wojny światowej. Delegacja ukraińska nie będzie pracować w Zgromadzeniu Parlamentarnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ale będzie uczestniczyć w negocjacjach z partnerami w sprawie reformy organizacji. Poinformowała o tym Iwgenia Krawczuk, która wchodzi w skład ukraińskiej delegacji. Strona austriacka dopuściła do udziału w pracach zgromadzenia polityków rosyjskich otwarcie głoszących hasła antyukraińskie. Francja dostarczy Ukrainie pierwszą partię pojazdów opancerzonych AMX-10RC w najbliższy weekend, ponieważ dobiega do końca szkolenie ich załóg skompletowanych spośród ukraińskich żołnierzy. Poinformował o tym szef francuskiego Ministerstwa Obrony Sébastien Lecornu. Jednocześnie minister odmówił komentarza na temat liczby czołgów, by nie przekazywać informacji mających strategiczne znaczenie dla Rosji. 20 lutego Ukraina obchodzi Dzień Bohaterów Niebiańskiej Sotni. W rewolucji godności 2014 roku wzięły udział 4 miliony osób z całej Ukrainy. Tylko 20 lutego na kijowskim Majdanie zginęło 47 osób. 20 lutego 2014 roku Rosja rozpoczęła działania wojskowe na ukraińskim Półwyspie Krymskim. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my od razu przenosimy się na wschód Ukrainy, gdzie jest Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu.
Kubo, ukraiński wywiad donosi o atakach Rosji w rejonie Wugledaru, Krzemiennej, Bachmutu. Informuje też o tym, że Rosja cały czas ponosi przy tych atakach potężne straty. Ukraińcy jednocześnie przewidują, że bez względu na stan faktyczny Rosja 24 lutego, czyli w rocznicę inwazji, może ogłosić zdobycie Bachmutu. Ty też informujesz i obserwujesz sytuację stale. Gdzie teraz jesteś? Jak twoim okiem w ta sytuacja wygląda?
Tak, obecnie znajdujemy się w Kramatorsku. Jesteśmy chwilę przed wyjazdem na trasę północną, łączącą właśnie Słowiańsk z Bachmutem. Każdego dnia staramy się podjeżdżać możliwie blisko, żeby docierać właśnie do ludności cywilnej, która zamieszkuje te miejsca przyfrontowe. Natomiast co do informacji, też spodziewam się tego, że komunikat odnośnie zaanektowania, okupacji całego Bachmutu prawdopodobnie pójdzie w świat. Natomiast wszyscy tutaj na miejscu są zgodni, że jeszcze obrona miasta może potrwać, że Ukraińcy mają jeszcze siły na to, żeby przez przynajmniej tydzień, może kilkanaście dni miasta bronić. Generalnie rozmawiając z żołnierzami tu na miejscu, i to są informacje płynące z bardzo różnych źródeł, potwierdzają się co do zasady, że cała ofensywa skupiona właśnie na trasie północnej łączącej Słowiańsk z Bachmutem ma na celu właśnie okrążyć Bachmut. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że na pewnym etapie Ukraińcy będą musieli z miasta wyjść. Natomiast ta data, ta już symboliczna data 24 lutego, raczej nie będzie datą faktycznego sukcesu Federacji Rosyjskiej na tych terenach.
Ta data 24 lutego ma też znaczenie dla strony ukraińskiej. Czy sądzisz, że po tej dacie strona ukraińska może sama po prostu zrezygnować z obrony Bachmutu i ewentualnie jeszcze innych miejsc w okolicy? Czy też przywiązuje znaczenie do tej daty, gdy rozmawiasz z ukraińskimi żołnierzami? To czy dla nich ma to jakieś znaczenie symboliczne?
Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że raczej drugorzędne. Co do samego wyjścia z Bachmutu, skupiłbym się właśnie na tej ofensywie północnej. Kiedy spojrzą Państwo na mapę, wygląda to mniej więcej tak, że z każdym kolejnym kilometrem możliwości obronne pokonywanym właśnie w stronę południa, czyli też czas i wiaru między innymi, to jest każdy kolejny element, który po prostu sprzyja temu, żeby, czy może jeszcze inaczej. W tym momencie ta ofensywa z północy sprawia, że możliwości obronne Bachmutu po prostu zmniejszają się każdego dnia. Tranzyt ustaje, na pewno zdają sobie Państwo sprawę, że obecnie w ogóle dostęp do miasta jest ograniczony dla osób z zewnątrz, tak wolontariuszy, jak i dziennikarzy. Wydawane są specjalne właśnie zezwolenia. Wszystko to po to, żeby właśnie ograniczyć liczbę materiałów, nagrań, zdjęć z wewnątrz miasta, po to, żeby ułatwić te manewry wojskowe i obronę Bachmutu przy tym. Natomiast tak jak mówię, w moim odczuciu największy wpływ na obecną sytuację ma ofensywa postępująca z północy, ale też z południa od strony Iwaniwskiego, więc z każdym kolejnym kilometrem zdobywanym przez Rosjan możliwości obronne Bachmutu maleją. Jeżeli ta ofensywa nadal będzie postępowała, nie widzę innego rozwiązania jak po prostu wyjścia z Bachmutu, bronienie się na pozostałych liniach na zachód, bo najzwyczajniej w świecie ta czysta kalkulacja mówi nam, że inaczej się to po prostu nie opłaca. W tym momencie Bachmut urósł do rangi symbolu i to, co istotne dla Ukraińców, 24 lutego nadal powinien pozostać w rękach Ukraińców.
Te miejscowości, które też obserwujesz w pobliżu Bachmutu, są atakowane przez Rosjan też za pomocą broni rakietowej. Druszkiwka w ostatnich dniach była znowu takim punktem, na którym spadły rakiety. Jak wygląda też sytuacja właśnie w tych miastach? Jak wygląda też sytuacja w Kramatorsku?
Tak, właśnie wczoraj mieliśmy bardzo ciężki dzień. Nasze okna wychodzą właśnie na Druszkiwkę. Była godzina w ciągu dnia, gdzie średnio co parę minut pociski spadały albo na Druszkiwkę, albo właśnie gdzieś w obrębie okręgu krematorskiego. Tak intensywnych godzin nie byłem świadkiem od naprawdę wielu, wielu miesięcy. Jeżeli chodzi o sytuację w Kramatorsku, nadal wszyscy czują się tutaj relatywnie bezpiecznie. Ten dystans, powiedzmy sobie, do frontu jest względnie duży, natomiast te przyległości, ta Druszkiwka wspomniana, Konstantynówka, Czas i Wiar, wszyscy właśnie obawiają się o te kierunki potencjalnego natarcia Rosjan, jako że są bliżej już z każdym kilometrem. Wydaje mi się, że już 11 kilometrów dzieli Rosjan od Konstantynówki, czyli takiego hubu pomiędzy właśnie Bachmutem a Kramatorskiem, gdzie też bardzo dużo wojennych każdego dnia się rotuje, więc w tym momencie dlatego właśnie te miasta zostały brutalnie zaatakowane w ostatnich dniach. Jako że są mniejsze, jako że najzwyczajniej w świecie każdego dnia mieszka tam po prostu duża liczba wojskowych. Natomiast tak, czuć tę intensywność wczoraj praktycznie raz po raz. Te pociski artyleryjskie, rakiety uderzały w naszym okręgu, także w Słowiańsk. Więc jesteśmy mocno wyczuleni, też spodziewamy się, że ta intensywność nie spadnie w ciągu najbliższych dni.
Jeszcze kilka tygodni temu z Dmytrem Antoniukiem w Konstantynówce, przez ciebie wspomnianej, w dosyć spokojnej atmosferze nagrywaliśmy wywiad z miejscowym komendantem ukraińskiej policji. Wydawało się, że to są rejony, które są dosyć daleko od frontu. Kubo, jak wyglądają twoje plany na najbliższy czas, na najbliższe dni?
W tym momencie, ponieważ właśnie sytuacja w Bachmucie jest nieco bardziej skomplikowana niż do tej pory, staram się skupiać na tych rejonach na północy, gdzie postępuje właśnie ofensywa. Jeszcze dwa dni temu byliśmy w wiosce Berchivce, która tak naprawdę wczoraj została już brutalnie zaatakowana przez grupę Wagnera. Wspomniana właśnie przeze mnie trasa północna jest teraz naszym oczkiem w głowie. Rosjanie atakują właściwie dniem i nocą, więc my staramy się docierać do tych miejscowości, które już zaraz mogą znaleźć się bezpośrednio na linii frontu. Rozmawiamy z ludźmi, staramy się ich namawiać do wyjazdu. Część z nich, co istotne, w ogóle nie zdaje sobie sprawy z bliskości frontu i też podaje argument, że przecież mamy wokoło siebie ZSU, więc powinno być bezpiecznie. Dlatego, tak jak mówię, ten element też poniekąd, nazwijmy to, edukacyjny wchodzi w grę, bo po prostu część z tych osób nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakiej sytuacji i w jakim położeniu się właśnie znalazła.
Kuba Stasiak, wolontariusz, osoba, która ewakuuje ludzi z tych zagrożonych regionów i też współpracownik Radia Wnet był Państwa i moim gościem. Kubo, bardzo serdecznie Ci dziękuję i życzę spokojnego dnia. I nasi słuchacze, słuchacz Wnet pisze też życząc spokojnego tygodnia, także przekazuję te dobre życzenia dla Ciebie i Twoich kompanów.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Przenosimy się ze wschodu Ukrainy, ale oczywiście we wschodnich tematach pozostajemy. Piotr Mateusz Bobołowicz, zapowiadaliśmy to w programie wschodnim, w poszukiwaniu dobrych Rosjan trafił na drugi Kongres Deputowanych Ludowych Rosji. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Opowiedz, gdzie jesteś i co to za wydarzenie?
Jestem w Warszawie. Jestem w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej. Tutaj odbywa się właśnie drugi Kongres Deputowanych Ludowych, czyli tych Rosjan, którzy chcą zmienić władzę, chcą odsunąć Putina i tych, którzy uważają siebie za legalnie wybranych. Są legalnie wybrani. Kiedyś byli legalnie wybrani w wyborach różnego szczebla, bo są tu przede wszystkim, są byli deputowani do Dumy, ale są też, jest jedna pani senator była i są także przedstawiciele władz regionalnych czy samorządowych. Rządowych. Kongres, zgodnie z tym, co mówi Ilja Ponomariow, który jest inicjatorem tego wydarzenia, jest właśnie odpowiedzią na to, że obecna Duma, obecny parlament rosyjski jest wybrany nielegalnie po nielegalnej zmianie konstytucji, więc to są tak naprawdę to jest legalne ciało ustawodawcze, które przygotowuje w Rosji rewolucję, przygotowuje zmianę władzy i przygotowuje legalne przejęcie władzy po obaleniu reżimu Putina.
Jak dobrze rozumiem, to drugi kongres dopiero się rozpoczyna i relacje na temat tego, co się wydarzy, o czym będą rozmowy, będziesz przekazywać na antenie Radia Wnet, ale przez ostatnie dni śledziłeś inne wydarzenie międzynarodowe, potężne wydarzenie międzynarodowe, konferencję bezpieczeństwa w Monachium. To wydarzenie, które od lat 60. jest właściwie stale wpisane w przestrzeń międzynarodową. Tam padają ważne słowa, które mogą wskazywać na to, jak świat będzie wyglądał w najbliższym czasie. Gdybyśmy może wsłuchiwali się swego czasu w słowa Putina, to też tak nie bylibyśmy zaskoczeni tym, że Putin rozpęta wielką wojnę, bo przecież właśnie swego czasu w Monachium właściwie to zapowiedział, o czym politycy światowi rozmawiali na ostatnim spotkaniu, na ostatniej konferencji bezpieczeństwa.
I tutaj również zacznę od tematu Rosjan, bo byli tam Rosjanie, ale nie władze państwowe, nie władze Federacji Rosyjskiej, tylko opozycjoniści, przede wszystkim Chodorkowski, więc ci, którzy prezentują ten nurt utrzymania Rosji w całości, przejęcia po prostu władzy, zmiany reżimu, ale nie jakiejś deimperializacji czy dekolonizacji. Natomiast wśród wystąpień, wśród paneli, to naprawdę było bardzo wiele tych rozmów. Oczywiście głównym tematem była Ukraina, była kwestia wojny, która się tam teraz toczy. Tutaj taki jeden z najważniejszych paneli, panel, w którym brał udział Antony Blinken, sekretarz stanu USA, ale także minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock i minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, również był poświęcony pomocy dla Ukrainy, pomocy wojskowej. Blinken w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy w kontekście krajów arabskich powiedział, że nie można być neutralnym wobec tej agresji, więc albo trzeba się opowiedzieć po jednej, albo po drugiej stronie. Mówił także, krytykował także perspektywy zawieszenia broni. Mówił, że brzmi ono bardzo atrakcyjnie, bo każdy chce, żeby broń przestała strzelać, ale może to być po prostu moment, kiedy Putin wezwie do zawieszenia broni, może być momentem, kiedy zacznie przegrywać i będzie sytuacja układać się źle. No a w perspektywie doprowadzi to do zamrożonego konfliktu, więc przed tym przestrzeg. Ważnym takim wątkiem pojawiającym się były pochwały pod adresem Niemiec za pomoc, której udzielają. Budzi to trochę moje wątpliwości, bo z jednej strony Niemcy są chwaleni, a z drugiej strony sami Niemcy, Annalena Baerbock, tłumaczyła się, że demokracja trochę wiąże im ręce, że dzięki tym wartościom demokratycznym zachowują standardy, ale niestety nie mogą działać tak skutecznie, jakby mogli. Natomiast Scholz w swoim wystąpieniu, które miało miejsce również podczas konferencji w Monachium, obiecał, że położy kres zaniedbaniom, wobec Bundeswehry i zwiększy wydatki na armię niemiecką do 2% PKB, czyli do tego poziomu, który jest uznany za minimalny przez Traktat Północnoatlantycki. Ale podkreślał też, że ostrożność musi wziąć górę nad pospiesznymi, pochopnymi decyzjami, a jednomyślność nad indywidualnymi działaniami. Można tutaj się zastanawiać, czy to była jakaś krytyka, chociażby pod adresem Polski, która stara się Niemcy stymulować, czy jednak nie. Natomiast najważniejszym moim zdaniem przemówieniem, jednym z takich najbardziej zwracających uwagę, bo to, co powiedzieli inni, to gdzieś już się pojawiało, to już słyszeliśmy. Natomiast głos Chin, Wang Li, czyli minister spraw zagranicznych Chin, miał dosyć długie wystąpienie, w którym naprawdę podkreślał, czy przekazał wiele rzeczy, które się tak wcześniej nie pojawiały. A między wierszami można było wyczytać bardzo wrogą pozycję względem Stanów Zjednoczonych. W całym swoim wystąpieniu wspominał wielokrotnie o kryzysie ukraińskim, ani razu nie padło tam słowo wojna. Nie padło też bezpośrednie potępienie Rosji. Natomiast Chiny i Europa zostały wskazani jako najważniejsi gracze w tym świecie, w którym narasta multipolarność, wielobiegunowość. Stany Zjednoczone raczej były stawiane w jego wypowiedzi w opozycji do Chin i przedstawiane jako zagrożenie. Wprost powiedział, że Stany Zjednoczone stoją w opozycji do wolnego handlu, a Stany Zjednoczone starają się wymuszać, wyciągać korzyści z tego handlu i zatrzymują progres, postęp prawie 1,5 miliarda ludzi, czyli Chińczyków, które równa się progresowi ludzkości. I jeszcze jedną rzecz powiedział bardzo ważną, która też może być istotna w kontekście wojny na Ukrainie. Zapytany przez prowadzącego, poproszony wręcz o to, żeby zapewnił, że nie będzie w najbliższej przyszłości militarnej eskalacji na Tajwanie, odpowiedział tylko, że krótko zapewni publiczność, że Tajwan jest częścią Chin, a winni jakiejkolwiek eskalacji są tajwańscy separatyści, a nie rząd w Pekinie.
No, oczywiście na konferencji w Monachium były też elementy związane z bezpieczeństwem Polski i z udziałem Polski. Był prezydent Andrzej Duda w ramach Trójkąta Weimarskiego. Prezydent spotkał się z kanclerzem Niemiec i z prezydentem Republiki Francuskiej. Prezydent też miał wystąpienie, w którym padły silne stwierdzenia, mrzonki, że można ułożyć relacje z Rosją, która wróciła do swoich imperialnych ambicji i chce podporządkować sobie inne narody. Padły się jak domek z kart. Jasne jest, że z taką Rosją nie da się współpracować gospodarczo, mówił na konferencji w Monachium, mówił prezydent Andrzej Duda. Polska konsekwentnie przecież cały czas pokazywała, jak wielkim problemem dla bezpieczeństwa nie tylko regionalnego, nie tylko europejskiego, ale światowego pozostaje Federacja Rosyjska i niestety te słowa z wcześniejszych konferencji też stały się faktem. Piotr Mateusz Bobołowicz. Piotrze, będziesz obserwować, jak rozumiem, ten Kongres Deputowanych Ludowych, kiedy możemy usłyszeć relacje na antenie Radia Wnet?
Będę obserwować ten kongres, nie tylko ja, także szefowa redakcji białoruskiej Radia Wnet Olga Siemaszko jest tutaj ze mną, więc z pewnością będziemy z Państwem, dla Państwa jeszcze relacjonować. I pozwolę sobie tylko dodać do wystąpienia prezydenta Dudy jeden cytat. Bez dalszego wsparcia wspólnoty Zachodu, państw demokratycznych, Ukraina się nie obroni, upadnie, zostanie zdobyta przez Rosję i nie będzie pokoju na świecie, bo nie mam wątpliwości, że Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma. Tak powiedział również Monachium prezydent Andrzej Duda.
I takim sposobem połączyliśmy wydarzenia w Warszawie i Kongres Deputowanych Ludowych Rosji z Konferencją Bezpieczeństwa w Monachium, ale tak się składa, że obydwa te wydarzenia obserwował Piotr Mateusz Bobołowicz. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję i przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko ze Lwowa.
Arturze, gdy słyszysz konferencja monachijska, gdy słyszysz konferencja bezpieczeństwa w Monachium, widzisz wydarzenia z ubiegłego roku, bo sekwencja tych wydarzeń, można powiedzieć, no w sensie przynajmniej dat, jest bardzo podobna. Konferencja bezpieczeństwa w Monachium też poprzedziła inwazję w tym roku, rocznicę rosyjskiej inwazji. Mniej więcej tak samo ten tydzień wyglądał i wtedy też ważnym gościem był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Dokładnie tak, dla naszego pokolenia pojęcie monachium i bezpieczeństwo to jest pojęcie, które dominuje od słynnego monachijskiego wystąpienia Putina. Oczywiście wystąpienie prezydenta Zeleńskiego rok temu było takim momentem, kiedy całe podejście od strony, przynajmniej informacyjne podejście od strony władzy ukraińskiej, całkowicie się zmieniło. Dobrze pamiętamy, jak wyglądała sytuacja na przykład jeszcze w listopadzie czy też grudniu roku 2021, kiedy to sojusznicy, przede wszystkim Stany Zjednoczone, regularnie zaznaczały i informowały o zbliżającej się potężnej ofensywie rosyjskiej, czyli po początku tej pełnowymiarowej wojny, to władze ukraińskie raczej zajmowały się uspokajaniem, czyli mówię tutaj oczywiście o komunikacji zewnętrznej, komunikacji społecznej. Dobrze już teraz wiemy, że władze ukraińskie już na ten moment, czyli już w grudniu, były dobrze poinformowane przez wywiad amerykański o tym, co się zbliża, coś, co szykują Rosjanie. I oczywiście to wystąpienie prezydenta Zeleńskiego było całkowitą zmianą retoryki państwa ukraińskiego. Podczas tego wystąpienia padło wiele słów bardzo symbolicznych, między innymi o tym, że prezydent dziękował wszystkim państwom, które wspierają Ukrainę, dziękował, ale też jednocześnie informował, że to nie jest żadna działalność charytatywna, ta pomoc militarna czy też dyplomatyczna, tylko to jest rodzaj składki na rzecz bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Zeleński podczas tego swojego przemówienia też informował o tym, że dziękuję wszystkim państwom, ale niestety też zaznaczył, że są państwa, które robią co najmniej niewystarczające działania, podejmują niewystarczające działania na rzecz zapewnienia tego bezpieczeństwa. Odnosił się do takich bardzo emocjonalnych wydarzeń, czyli do tych wszystkich, którzy zginęli na Donbasie, zarówno ukraińskich wojskowych, jak i cywilów, i zwracał się do społeczeństw europejskich, przede wszystkim do polityków, co by na przykład takimi słowami, co by oni powiedzieli właśnie tym rodzinom, którzy stracili swoich bliskich na Donbasie w wyniku działań wschodniego satrapy, a państwa europejskie w tym czasie wykazywały nie do końca skuteczne działania. Zaznaczał też wielokrotnie o tym, że NATO informuje o tym, że drzwi do NATO są otwarte, ale niestety nieuprawnionym jest wstęp zabroniony, co jest praktycznie dosłowny cytat prezydenta Zeleńskiego, i jednocześnie cały czas zaznaczał, że Ukraina nie planuje, na tamten moment nie planuje odzyskania militarnego, odzyskania Donbasu w wyniku działań militarnych, działań zbrojnych, ino na drodze dyplomatycznej. To było cały czas podkreślane, tak jakby, żeby odbić tę piłeczkę rosyjską wrzucaną do przestrzeni informacyjnej o tym, że Ukraina szykuje się do militarnego atakowania nie tylko tych pseudorepublik na Donbasie, ale także Krymu.
Ale to wystąpienie wtedy, dosłownie kilka dni przed rosyjską inwazją, też miało jednak to takie głębokie znaczenie, że prezydent Zeleński zmienił swoją optykę patrzenia na Rosję. W Monachium rok temu już nie mówił o pokoju w oczach Putina, już po prostu wyraźnie wskazywał, że za chwilę może dojść do agresji. To był taki właściwie krzyk, może nawet, nie chcę powiedzieć, że rozpaczy, ale wołanie o pomoc, że to jest ostatni moment, żeby coś świat mógł zrobić, ale świat nie wiemy, czy już nie mógł zrobić, czy jeszcze miał jakieś wątpliwości. W każdym razie możemy stwierdzić, że do rosyjskiej inwazji niestety kilka dni później doszło. Arturze, ale rozmawiamy też w wyjątkowym dniu. Dzisiaj jest 20 lutego. Wspomniałem o tym w wiadomościach. 20 lutego Ukraina obchodzi Dzień Bohaterów Niebiańskiej Sotni i wprost oczywiście nawiązuje to do wydarzeń rewolucji godności z 2014 roku. W rewolucji godności wzięło udział 4 miliony Ukraińców z całej Ukrainy, nie tylko z zachodniej Ukrainy, jak twierdziła rosyjska propaganda. 20 lutego na kijowskim Majdanie, na ulicy Instytuckiej zginęło, głównie na ulicy Instytuckiej zginęło 47 osób. To ta data jest bardzo mocno wpisana w budowanie nowej tożsamości Ukrainy. Bardzo mocno była wpisana w wydarzenia po 2014 roku, ale jednocześnie Z tą datą przecież jest związana konkretna zbrodnia, konkretna tragedia. Za tą zbrodnią stali też jej sprawcy, osoby, które wydały rozkaz użycia broni, rozkaz strzelania przy użyciu ostrej amunicji. Przypomnę, że Radio Wnet było świadkiem tych wydarzeń. Na bieżąco Państwu relacjonowaliśmy te wydarzenia z Wojtkiem Jankowskim, obserwowaliśmy wydarzenia na ulicy Instytuckiej, widzieliśmy ukraińskich reżimowych policjantów, którzy strzelali do manifestantów i minęło tyle lat. Powiedz mi, jaki jest stan tych spraw? Czy kwestia tego, co się wydarzyło w czasie rewolucji godności, tego brutalnego zniszczenia, czy próby zniszczenia rewolucji godności, czy to zostało już rozliczone na Ukrainie?
I tutaj niestety muszę stwierdzić, że w żaden sposób to nie zostało rozliczone. Pomimo tego, że same wydarzenia Majdanu, wydarzenia i pojęcie niebiańskiej setni jest wpisane w historiografię Ukrainy, w przestrzeń informacyjną. Trudno sobie wyobrazić miejsce na Ukrainie, jakieś miasto, które by nie miało przynajmniej minimalnego jakiegoś panteonu poświęconego tym wydarzeniom i tym, i przede wszystkim tym ofiarom. To jeżeli chodzi o rozliczenie na poziomie państwowym, ono praktycznie nie istnieje. 7 lat trwają procesy. Jest ponad 100 procesów i spraw karnych, z których tylko tak naprawdę zostały wyniesione 2 wyroki przeciwko berkutowcom, jeżeli mówimy o fizycznych ludzi, których można było pociągnąć do odpowiedzialności. Zaznaczę, że to nie są osoby też wybitnie decyzyjne w tamtym czasie. Oczywiście będą trwały jeszcze odwołania. Specjaliści mówią o tym, że co najmniej jeszcze 6-7 lat będą trwały te procesy, zarówno proces odwołujący się, jak i procesy kasacyjne. Wielu specjalistów twierdzi, że w tym czasie już zostaną umorzone ze względu na czas, który minie od popełnienia tego przestępstwa. Możemy też mówić o takich wyrokach przeciwko najgłówniejszym figurantem tamtych wydarzeń, czyli przeciwko Janukowyczowi, który w 2019 roku został skazany na 13 lat zaocznie. Także został skazany na 12 lat szef Służby Bezpieczeństwa Szewczenko. Został skazany też Jurij Łucenko, minister spraw wewnętrznych, na lat 15 za zdradę narodową. Ale wszystko to są wyroki zaoczne, czyli te osoby nadal ukrywają się przed wymiarem ukraińskiej sprawiedliwości i mało prawdopodobne, żeby jednak w ręce tej sprawiedliwości oni w najbliższym czasie trafili. Z ławy oskarżonych fizycznie przebywających na terenie Ukrainy wykonawców tych rozkazów początkowo było 5 osób. Teraz mamy tylko te 2 osoby, które mówię, że zostały skazane. Nie został skazany żaden sędzia, żaden prokurator, żaden śledczy, którzy dopuszczali się licznych przestępstw i nadużyć. Niektórzy sędziowie, przeciwko którym były postępowania dyscyplinarne, już wrócili do wykonywania swojego mandatu sędziowskiego i niektórzy nawet się wykazali w cudzysłowie działaniami już w ramach tego słynnego sądu peczerskiego, kijowskiego, na przykład w sprawie Tatarowa i umorzeniem tak naprawdę sprawy przeciwko Tatarowowi, który teraz może być też członkiem kancelarii prezydenta. Więc tutaj, Pawle, nic pozytywnego do powiedzenia niestety nie mam. No i najbardziej szkoda rodzin właśnie tych ludzi, którzy zginęli, którzy od 7 lat nie wychodzą z sądów, którzy muszą walczyć z biegłymi, ze śledczymi, z prokuratorami i z sądami, żeby minimalnie dobić minimalnej sprawiedliwości. No i subiektywnie powiem, że na dany moment w żaden sposób żadnej sprawiedliwości przez te 7 lat, kiedy trwają procesy, nie udało się na terenie Ukrainy uzyskać.
A jeszcze warto, Arturze, powiedzieć, że wielu z tych, którzy brali udział w tych mordach i w zbrodniach przeciwko Majdanowcom, że tych berkutowców, funkcjonariuszy innych jednostek, później walczyło po stronie Federacji Rosyjskiej i zapewne dalej walczy po stronie Federacji Rosyjskiej, dokonując właściwie publicznej zdrady, już nie wspominając o wielu ukraińskich politykach, którzy po prostu dokonali publicznej zdrady swojego narodu. Arturze, mamy mało czasu, ale musimy to powiedzieć. 20 lutego 2014 roku to też data, kiedy rozpoczyna się faktycznie zbrojna akcja rosyjska przeciwko na Krymie. To w tym samym czasie, gdy w Kijowie reżim Janukowycza zabija uczestników rewolucji, tak zwane zielone ludziki zaczynają się pojawiać na Krymie. To sama Federacja Rosyjska potwierdziła tę datę, wypuszczając medal za przywrócenie Krymu. To był taki medal, który był nadawany i funkcjonariuszom, i żołnierzom rosyjskim, i zdrajcom ukraińskim, którzy wzięli udział w tym procesie przez Putina, medal ustanowiony przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Więc zastanawiając się nad dzisiejszą datą, wypada po prostu powiedzieć, to dzisiaj, 9 lat temu, rozpoczęła się wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Dzisiaj, nie 24 lutego 2022 roku, tylko w 2014 roku, dlatego 9 lat możemy powiedzieć, że ta wojna już trwa. Czy Biden będzie na Ukrainie, czy nie? Dzisiaj nad tym zastanawiają się ukraińskie media. My wiemy, że na pewno będzie w Warszawie, a jak będzie na Ukrainie, to też Państwa poinformujemy. I to ostatni temat. Artur Żak z Lwowa, bardzo dziękuję serdecznie.
Kłaniam się nisko.
A Paweł Bubułowicz kłania się z Warszawy i zapraszam do wysłuchania wiadomości.
Raport z Kijowa.